Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki autorstwa kardynała Marka Wille pod tytułem Celibat kapłański. Odnowiona wizja. Czyta Bogumiła Kazimierczak. Kardynał Mark Wille. Celibat kapłański. Odnowiona wizja. Wszak po to przyszłam do Karmelu, jak oświadczyłam u stóp Jezusa hostii podczas egzaminu poprzedzającego moją profesję. Przyszłam ratować duszę, a przede wszystkim modlić się za kapłanów. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Wprowadzenie. Przyjaciele oblubieńca. Kapłani i biskupi przeżywają obecnie czas doświadczenia, a nawet kryzysu. Jednak ten trudny etap może się stać sposobnością do nawrócenia i wzrastania dzięki łasce Boga i woli, by lepiej odpowiedzieć na Jego słowo. Była epoka, w której duchowni panowali niepodzielnie nad stadem wiernych, niekiedy popadając w klerykalizm, ducha kasty i nadużycia władzy, lecz ta epoka należy do przeszłości. Skandale, upokorzenia i wyczerpanie, które naznaczyły ostatnie lata, wepchnęły wyższe i niższe duchowieństwo w stan, jeśli nie zamętu, to na pewno bezradności, który można rozpoznać po zmęczeniu, napięciu, zniechęceniu, niekiedy nawet po nierozważnych gestach. Biskupi są pochłonięci zarządzaniem domniemanymi bądź udowodnionymi przypadkami nadużyć, nie tylko seksualnych. Szeroko nagłaśniane wyniki dochodzeń dotyczących ostatnich dziesięcioleci zasiały niepokój, zamęt, by nie powiedzieć panikę. Operacja Transparentność, mająca na celu odzyskanie wiarygodności, stała się okazją do pospiesznych i nierzadko przeciwstawnych reakcji. Na tym polu mamy do czynienia bądź z wyścigiem do zaimprowizowanych rozwiązań dyscyplinarnych, bądź z propozycjami nowatorskich tez, a wszystko to podobne jest raczej do instytucjonalnego ratuj się kto może, niż do głębokiego nawrócenia mogącego uspokoić lud Boży i zrodzić nowe powołania. Kapłani czują się w swej roli nieswojo, bardziej niż kiedykolwiek niezrozumiani, a często nawet a priori podejrzewani o złe prowadzenie się czy podwójne życie w świecie, który nie docenia czystości i nie wierzy w ostateczne zaangażowanie się w miłość. Wiele wspólnot parafialnych widzi, że kapłani się starzeją i stwierdza, iż są przeciążeni, przepracowani, wręcz przytłoczeni zajęciami i otaczającą ich ogólną atmosferą. W krajach starego chrześcijaństwa wciąż zapewnione są najistotniejsze posługi, ale liczba kapłanów maleje, obniża się morale, perspektywy duszpasterskie pozostają dość mroczne, pomimo porywu misyjnego, którego ucieleśnieniem jest papież Franciszek, przedstawionego w jego programowej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium. Kwestia przyszłości celibatu kapłańskiego. Któż na płaszczyźnie zwyczajnego duszpasterstwa nie jest rozdarty pomiędzy dwoma sprzecznymi uczuciami? Wszak z jednej strony kładziemy nacisk na nawrócenie misyjne, które powinno dawać świadectwo i rodzić entuzjazm, podczas gdy z drugiej strony jesteśmy wewnętrznie poruszeni przez wrażenie z końca epoki, kiedy to znikają resztki duszpasterstwa podtrzymującego dawne wzorce, swojskiego w epoce chrześcijaństwa, lecz nieskutecznego w nowych sytuacjach. Jak odpowiednio zareagować i dostosować się do potrzeb ewangelizacji, bez której niegdysiejsze praktyki mogą utracić wszelkie znaczenie? Liczba chrztów spada, podobnie małżeństw. Spowiedź zanika pomimo wszystkich wysiłków, aby przywrócić jej praktykę. Do dyspozycji pozostaje niewielu księży, by zapewnić odprawianie Eucharystii we wszystkich wspólnotach, a tam, gdzie jest ona celebrowana, znikoma liczba wiernych śpieszy, by karmić się nią jako pewną ważną dla życia rzeczywistością. Jak rozbudzić wiarę w duszach i na powrót inkulturować ją w sekularyzowanym świecie? jak nie zgasić dymiącego jeszcze knotka i rozpalić ogień, który Chrystus przyszedł rzucić na ziemię. Te kwestie nurtują księży i sprawiają, że zadają sobie pytania o sens i granice swej posługi. Jasne jest, że przepisy na duszpasterstwo, które mogły stymulować wspólnoty po aggiornamento II Soboru Watykańskiego, nie odpowiadają już na współczesne problemy. Zachwyt liturgią, strukturami konsultacyjnymi na różnych poziomach, ruchami apostolskimi i wieloma innymi rzeczywistościami ustąpiły prądom sekularyzacyjnym czy też roszczeniowym, które w znaczący sposób zmieniły przyzwyczajenia księży i wymagania co do ich posługi. Dzisiaj niegdysiejszy świat chrześcijański zmienił się tak bardzo, otaczająca nas kultura jest tak bardzo wykorzeniona i ukształtowana przez inne wartości, że walczymy nie tylko o ocalenie istoty wiary, ale także o rozeznanie zwyczajów i struktur zapewniających jej żywotność. Stąd też powracające i coraz bardziej krytyczne pytania o celibat kapłański. Wydaje się, że w świecie, który kroczy et si Deus non daretur, model kapłana stojącego na czele wspólnoty parafialnej spalił na panewce, a jego styl życia często nie jest już rozumiany ani szanowany. Samotność, przemęczenie, zagrożenia i niepewność w obliczu przyszłości niepokoją młodych i skłaniają niektórych do poszukiwań po stronie życia zakonnego, zamiast trwać na drodze diecezjalnej albo służyć w diecezjach w ramach bractw kapłańskich, oferujących bardziej sprzyjające warunki. Posługa nie pociąga już samych księży, nie zapewnia im już satysfakcji. Obserwują oni bowiem zniechęcenie wiernych do spotkań sakramentalnych, co łączy się z faktem, że są rozproszeni i słabo znani na rozległym obszarze. Odpowiadają za terytorium pokrywające kilka dawnych parafii. Ten opis oczywiście nie wyczerpuje wszystkich sytuacji i powinien zostać dostosowany w zależności od kontekstów i różnych stopni sekularyzacji. Tym niemniej ukazuje on pewną silną tendencję, która głęboko wpływa na życie księży i na ich wysiłki mające na celu przystosowanie się do nowych uwarunkowań misji. Można by jeszcze długo narzekać na trudności chwili obecnej, lecz pesymistyczna lub zgorzkniała narracja nic nie przyniesie sprawie Ewangelii. Czy można odnaleźć entuzjazm własnego powołania w teraźniejszych warunkach? Nadać nowy impuls misji kapłanów w sposób po ludzku trwały, znaczący duchowo i skuteczny duszpastersko? Jak urzeczywistnić nawrócenie misyjne, które papież Franciszek uosabia pośród trudności i oporów nie mniejszych od tych przeżywanych na poziomie diecezji i parafii? W poszukiwaniu nowych dróg w kontekście misyjnym Kościół katolicki znajduje się obecnie w awangardzie, jeśli chodzi o zagadnienia związane z ekologią, a to za sprawą synodu dla Amazonii, który stawia w centrum uwagi encyklikę Laudato Si i wielki planetarny cel ludzkiej integralnej ekologii. Pojawiły się zapowiedzi obiecujących dialogów, zarysowują się nowe strategie misyjne, które mogłyby mieć długoterminowy wpływ na posługę kapłańską, czy to lokalnie, czy szerzej, zważywszy na globalizujące oddziaływania nieznającej granic kultury medialnej. Niektórzy dążą do szybkiego przyjęcia rozwiązania duszpasterskiego opierającego się na viri probati, to znaczy na żonatych mężczyznach będących głową rodziny, którzy mogliby być wyświęceni na kapłanów, aby zapewnić celebrowanie Eucharystii w rozproszonych wspólnotach autochtonicznych, którym obca wydaje się wartość celibatu. Synod dla Amazonii ma się zająć właśnie tą kwestią. Perspektywy te mogą być zachęcające w oczach niektórych, zaś gdzie indziej mogą się stać źródłem niepokoju, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszają się w nich elementy ideologii i strategii mające doprowadzić do bardziej ambitnych i donioślejszych skutków na poziomie powszechnym. Liberalne bądź otwarcie kontestatorskie prądy myślowe wypływają na powierzchnię, by wykorzystać sytuację i przedstawić program reform wykraczających poza intencje i orientację papieża Franciszka. Ojciec Święty wyraźnie powierzył synod dla Amazonii działaniu Ducha Świętego. Umieścił go w klimacie modlitwy, dialogu i otwartości na to, co nowe. Liczy wszakże na wolną dyskusję, żeby zapewnić rozeznanie pożyteczne dla ewangelizacji w kontekście, w którym ścierają się nie tylko rozbieżne idee inkulturacji i interkulturacji, jak również sprzeczne interesy i siły wrogie wpływom Kościoła. Prawdę powiedziawszy, nowe drogi przyszłości przyniosą ewangeliczne owoce, jeżeli okażą się spójne z integralnym głoszeniem Ewangelii, sine glossa, które nie rezygnuje z żadnej ze stałych wartości tradycji chrześcijańskiej. Dlatego należy rozwinąć kreatywność duszpasterską, wyczuloną na cechy poszczególnych kultur, ale najpierw trzeba nam zweryfikować jakość świadectwa misjonarzy, którzy mogą skutecznie przekazywać wiarę, jeśli przepoiła ona całe ich życie i niedwuznacznie motywuje ich styl życia i aktywność ewangelizatorską. Jeżeli wrażliwość na eklezjalne aspekty inkulturacji i interkulturacji powinny dać sposobność do dalej posuniętej formacji misyjnej, to istotą ewangelizacji pozostaje zawsze osobista i eklezjalna świadomość misyjna, wypływająca z głęboko osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem i Jego wezwania, aby świadczyć o życiu Bożym, które jest transcendentne wobec wszystkich kultur i które z tego właśnie powodu czyni możliwym pokojowe spotkanie między kulturą misjonarzy a kulturą lokalną. W tym świetle poszukiwanie nowych dróg ewangelizacji rdzennych mieszkańców Amazonii oznacza wyjście poza ujęcie, które samo się ogranicza, za punkt wyjścia obierając amazońskie wizje kosmosu i podejmując wysiłki mające doprowadzić do pewnej syntezy międzykulturowej, która wszakże mogłaby się okazać sztuczna i synkretyczna. Niepowtarzalność Jezusa Chrystusa i w pewnej mierze kultury biblijnej nakłada obowiązek dialogu przy poszanowaniu kultur, który jest wszakże zwrócony ku nawróceniu na tajemnicę wcielenia słowa. Transcendentna niepowtarzalność owego wdarcia się słowa do historii ludzkiej nadaje kulturze biblijnej osobne miejsce i uzasadnia nauczanie jej wielkim nakładem sił we wszystkich kulturach, aby przynieść im to, do czego dążą i ku czemu niosą swe wartości i ograniczenia, aby zostały przez nią oświecone, uzdrowione i przyjęte poza ich własnym kręgiem. Duch Święty pozostaje kluczem hermeneutycznym wszelkiego przekazywania wiary z jednej kultury do innej, zgodnie z logiką, która nie jest przede wszystkim logiką idei i symbolów, lecz międzyosobowej komunii w różnorodności sytuacji i kultur. Albowiem w ostatecznym rozrachunku ewangelizacja nie jest procesem inkulturacji i interkulturacji. Ona poprzedza i czyni możliwym ów proces, który zakłada łaskę spotkania z Chrystusem i przylgnięcia do Jego osoby. Owej łasce nawrócenia sprzyja osobiste świadectwo misjonarzy, którzy wiedzą, w kogo wierzą i którzy nie mylą głoszenia Jezusa Chrystusa z innymi sprawiedliwymi aspektami promocji ludzkiej, społecznej i środowiskowej ludności, która ma być ewangelizowana. Kładzenie jednostronnie akcentu na wymiar kulturowy pociąga za sobą niekiedy niesłuszną krytykę nadużyć z dawnej historii, a także redukowanie ewangelizacji do promowania wymiaru społecznego ze szkodą dla wrażliwości religijnej ludności. Niektóre środowiska południowoamerykańskie stały się świadkami ucieczki wiernych do sekt, ponieważ poczucie religijne nie zostało odpowiednio włączone w działania ewangelizacyjne. Tymczasem za tymi niepowodzeniami i niedociągnięciami kryje się domyślne i nie zawsze zidentyfikowane założenie, że ewangelizacja jest kwestią idei, obrzędów, obyczajów, wartości i wzorców, podczas gdy w rzeczywistości wszystko to jest pochodne i uboczne. Istotą jest tożsamość komunii, owoc spotkania dokonanego przez Ducha Świętego pomiędzy Słowem Ojca, którym jest Chrystus, a każdą ludzką wspólnotą i jej kulturą. Każda kultura jest w zasadzie otwarta na owo spotkanie, komunię, jako że semina verbi złożone przez Stwórcę we wszystkich jego dziełach dążą i zmierzają ku swemu wypełnieniu w spotkaniu ze Słowem wcielonym i odkupieńczym. Stąd też znaczenie głoszenia Słowa Bożego przez Kościół w mocy Ducha Świętego oraz jego owoc w postaci integralnego przyjęcia wiary aż po jej sakramentalny wyraz. Skoro owa refleksja nad ewangelizacją jest cenna dla Amazonii, podobna refleksja dotyczy nowej ewangelizacji krajów starego chrześcijaństwa. Jeżeli zaczniemy ją mylić z unowocześnieniem obyczajów i zwyczajów, by chrześcijaństwo uczynić możliwym do łatwiejszego przyjęcia mimo jego historycznych metamorfoz, jesteśmy skazani na porażkę, a ludzie nie dadzą się nabrać na powierzchowne recepty, które serwuje się im w celu utrzymania znaczenia instytucji kościelnej. Albo Kościół przedstawia Jezusa autentycznego, tożsamego z Chrystusem wiary, albo gubi rację bytu własnej misji, a nowa władza, dysponując środkami, którymi kierują wrogie ręce, skwapliwie uczyni go zbytecznym przeżytkiem. Obecna fala prześladowań wróży trudną przyszłość dla instytucji kościelnej, ale dokonuje ona oczyszczenia, wyciągając na światło dzienne heroiczne świadectwa w oczywisty sposób ukazujące zmartwychwstałego Chrystusa, nieustannie obecnego i działającego w sercu świata. Owe rozważania mogą wydać się odległe i zbędne w zestawieniu z problematyką kapłanów, z ich niewystarczającą liczbą, budzącym niezrozumienie stylem życia, samotnością i brakiem braterstwa, kulejącą lub czysto funkcjonalną duchowością. A przecież Kościół nie może obyć się bez ich posługi lub szukać dla nich erzaców, nie zdradzając przy tym swej misji. Któż potrafi zmierzyć energię, jaką rozwijają księża, czyniąc obecnym Jezusa, który chrzci, odpuszcza grzechy, uświęca i daje siebie jako pokarm, ofiarując każdemu swą duszpasterską miłość, która pociesza strapionych, ratuje umierających, odwiedza ubogich i uzdrawia chorych. Pilność misji stawia naglące pytanie całemu Kościołowi, w szczególności osobom zakonnym i świeckim. Ale jak inaczej sprawić, by świadomość misyjna przeszła do działania, jeśli nie pokazując, że kapłaństwo ochrzczonych i kapłaństwo prezbiterów są nierozłącznie związane samą zasadą i istotą posłannictwa? Warunki odnowy kapłaństwa. Postawienie tego szerokiego pytania zmusza nas do głębszej refleksji nad stawką obecnych poszukiwań w dziedzinie misji, które nie mogą nie objąć teologii, gdyż zdradziłyby główny cel ewangelizacji. Duch Święty zaprasza nas zatem przede wszystkim do odnowionego słuchania autentycznej kreatywności teologicznej wywodzącej się ze Słowa Bożego i przyciąganej przez pasję misyjną, która nie zaniedbuje nic z plantatio ecclesiae w bogatej różnorodności ludów, kultur i wizji świata. Jakże więc zrestytuować samą ideę kapłaństwa w lepiej zdefiniowanym kontekście służby Ewangelii we wspólnotach chrześcijańskich? Wyzwanie to stawia przed sobą niniejsza książka o kapłaństwie i celibacie. Szkice do niej, opracowane w rozmaitych okolicznościach, podejmują kwestie z nowego, aczkolwiek zakorzenionego w tradycji punktu widzenia, nie izolując tego powołania, ani nie stawiając go ponad innymi, nie sprowadzając różnorodności powołań i charyzmatów do wspólnego mianownika, przyjmując ujęcie, by tak rzec, symfoniczne, starając się wyraźniej dostrzec harmonię między rozmaitymi powołaniami, które krążą wokół katolickiej koncepcji kapłaństwa. Nie brakuje traktatów o kapłaństwie, które mówią o prezbiteriacie i stanowią bezdyskusyjne bogactwo tradycji eklezjalnej. Doktryna episkopatu, mimo że ważniejsza, systematycznie została rozwinięta dopiero niedawno, na II Soborze Watykańskim. Jednak nadal trzeba ją wydoskonalać i wcielać w życie. Diakonat stały został ustanowiony przez ostatni Sobór Powszechny i konsoliduje się w wielu zakątkach Kościoła, poszukując przy tym swej doktrynalnej i duszpasterskiej jedności. Oryginalną cechą zawartych w tej książce przemyśleń jest oddanie nauki o kapłaństwie w globalnym kontekście eklezjologicznym, zinterpretowanym w perspektywie sakramentalnej i misyjnej, wychodząc od horyzontu trynitarnego i wizji pneumatologicznej, przeważnie nieobecnej w klasycznych traktatach. Z przyjętego punktu widzenia wypływa wizja fundamentalnie oparta na relacji, w perspektywie oblubieńczej interpretująca stosunek Jezusa do Kościoła, uczestnictwo eklezjalne, a najpierw maryjne, w jedynym kapłaństwie Chrystusa, podobnie jak fundamentalne znaczenie życia zakonnego jako uroczystego wyznania wiary chrzcielnej. Pojęcie pośrednictwa kapłańskiego zostało opisane najpierw w terminologii chrystologicznej i pneumatologicznej, wychodząc od misterium paschalnego. Jako pierwsza uczestniczy w nim Maryja, która ucieleśnia doskonałość sprawowania kapłaństwa chrzcielnego. Przedłuża się ono w ustanowieniu kapłaństwa hierarchicznego wraz z różnymi stopniami, które w sposób istotny odróżniają się od kapłaństwa powszechnego, a nie jedynie za sprawą stopni. Ta złożona i delikatna kwestia z ekumenicznego punktu widzenia została na tych stronicach zgłębiona od strony trynitarnej i pneumatologicznej, co pozwala jednoznacznie stwierdzić naturę opartą na relacji i wzajemne uporządkowanie obydwu sposobów uczestnictwa w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Kwestię celibatu kapłańskiego pogłębiono, zważywszy na liczne zastrzeżenia, nieustanne próby kwestionowania go i nawoływania do jego zniesienia. Chodzi tu nie tylko o obronę tradycyjnych racji dyscypliny Kościoła łacińskiego, ale o pogłębienie i ukazanie ich trafności dzisiaj, właśnie w trudnych sytuacjach, w których pokusą byłoby skończyć z regułą uznawaną za w zasadzie ważną, lecz która w praktyce zawiodła i ma wreszcie ustąpić pierwszeństwa innym priorytetom misyjnym i duszpasterskim. To syntetyczne podejście, które właśnie zarysowałem, można prześledzić w poszczególnych tekstach składających się na niniejszą książkę. Powstawały one niedawno i wyraźnie łączy je ta synteza. Czy to konferencja o episkopacie, prezbiteriacie, celibacie, stosunku Maryi do kapłaństwa, stosunku między kapłaństwem powszechnym a kapłaństwem hierarchicznym, duchowości kapłańskiej. Jedność całości zapewnia wkład, który odważyłbym się nazwać systematycznym, nawet jeżeli Duch Święty nie pozwala zamknąć się w żadnym systemie. Czytelnik będzie miał okazję stwierdzić, że zaproponowana tu wizja wychodzi poza utarte ścieżki, biorąc pod uwagę nauki humanistyczne, ale nie pozwala, by one ją określały, zachowując teologiczny punkt widzenia, metodologicznie żywotny i ostrożny, aby unikać fałszowania katolickiej nauki o kapłaństwie i celibacie oraz przykładając do nich miarę odczuwanych bądź domniemanych potrzeb niektórych krańcowych sytuacji duszpasterskich. Niepodważalna tradycja apostolska pełnej wstrzemięźliwości w odniesieniu do wymagań Vita Apostolica apostołów i ich następców, jak również w odniesieniu do kapłanów i diakonów po przyjęciu święceń, która mimo wzlotów i upadków została zachowana w tradycji łacińskiej, nie może być relatywizowana w imię imperatywów duszpasterskich, które niekiedy skrywają prawdziwy problem. W gruncie rzeczy spadek liczby powołań do kapłaństwa zależy od wielu czynników natury statystycznej, kulturowej i eklezjologicznej, ale nie można zaprzeczyć, że pozostaje w zależności także, a niewątpliwie w pierwszej kolejności, od kryzysu wiary. Mniej liczne rodziny, dowartościowanie małżeństwa i seksualności, wprowadzenie prezbiteratu do nowych ram eklezjologicznych – wszystko to odgrywa niebagatelną rolę. Jednakże kryzys wiary powiązany z deficytem chrystologicznym, a zatem trynitarnym, podkopuje u korzenia decydującą motywację, by odpowiedzieć na wezwanie, opuścić wszystko i pójść za Chrystusem. Jeśli to prawda, Można się spodziewać, iż porzucenie przez Kościół dyscypliny celibatu dla duchownych, którzy przyjęli święcenia drugiego stopnia, miałoby ogromny i całkowicie przewidywalny wpływ na powołania do życia konsekrowanego we wszystkich jego formach. Jeśli celibat nie jest już wartością decydującą dla sprawowania posługi kapłańskiej, to życie zakonne zostaje tym samym zdeprecjonowane i odsunięte na drugi plan na rzecz funkcji kapłańskiej. Stosowne byłoby postawienie następującego pytania. Co z życia konsekrowanego w celibacie pozostało we wspólnotach o tradycji protestanckiej? Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek mądrość duszpasterska Kościoła i kreatywność teologiczna powinny przełamać mentalność racjonalistyczną, która przeważa w wielu środowiskach uniwersyteckich i podczas prób duszpasterskich, aby nadać nowy dynamizm kulturze powołaniowej i ożywić przyszłość posługi kapłańskiej w oparciu o spójną wizję celibatu jako stanu życia, który mógłby przejąć entuzjazmem, zmotywować i uzdolnić nie tylko do działania z zaraźliwym przekonaniem, ale także do znoszenia odrzucenia i prześladowania na wzór życia apostolskiego z początków chrześcijaństwa. Głoszenie Słowa Bożego i celebrowanie sakramentów oddziałują inaczej, gdy wiara szafarza jest głoszona najpierw samym jego stanem życia, który jego przepowiadaniu nadaje ciężar albo ogień wytryskujący z Ducha Świętego, życia całkowicie oddanego swemu Panu w posłudze. To zostało poświadczone w Amazonii przez księży, którzy doświadczają przyjęcia i integracji we wspólnotach lokalnych właśnie ze względu na swój celibat. Dlatego wolno co najmniej postawić pytanie, czy wprowadzenie alternatywy dla celibatu kapłańskiego nie przyniosłoby dla ewangelizacji skutku odwrotnego od zamierzonego. Życie apostolskie z początków nie straciło nic ze swej aktualności. Co Jezus jako oblubieniec ludzkości ustanowił jako świadectwo pełnej wstrzemięźliwości i czego wymagał od apostołów i ich następców, to pozostaje formą życia ewangelicznego, które ucieleśnia komunię trynitarną ofiarowaną poślubionej ludzkości. Dowodem niech będzie status i styl życia biskupów, który na przestrzeni wieków pozostaje niezmieniony i niekwestionowany tak na wschodzie, jak i na zachodzie. Pozostaje on również ideałem dla kapłanów uczestniczących w drugim stopniu tajemnicy kapłaństwa jako przedstawiciele Chrystusa głowy i oblubieńca, pragnący miłować Kościół oblubienicę tę samą miłością, jaką jest miłowany przez swego Pana i oblubieńca. Obecna godzina Kościoła wychodzącego moim zdaniem nic nie zyskałaby na ograniczaniu wymagań wobec kapłaństwa w imię regionalnych imperatywów kulturowych i duszpasterskich w celu zapewnienia rzekomych istotnych posług, które nie są już odczuwane jako takie w krajach, z których pochodzą misjonarze. Należałoby raczej postawić na odnowione głoszenie kerygmatu, to znaczy Słowa Bożego, którym jest Chrystus, ażeby oczami ducha dostrzec w nim kenozę Boga w historii, która prawdziwie zanurza wierzącego w otchłani adoracji i bezgranicznej dyspozycyjności, ażeby owa miłość nie pozostała bez odpowiedzi, aby słusznie domagała się wszystkiego, aby uczyniła go bez reszty zakochanym w Jezusie i pragnącym utożsamić się z Nim w pełnej pokorze i prawdzie dla umiłowania miłości. Misja w Amazonii, podobnie jak gdzie indziej, nie może czynić postępów na podstawie mniej lub bardziej ideologicznych sloganów opartych o przemyślenia ważkie, ale drugorzędne w stosunku do istotnego celu ewangelizacji, którym jest dać Chrystusa. Nowe drogi misji, aby ukształtować autochtoniczne oblicze Kościoła, powinny wychodzić, tak tutaj jak gdzie indziej, od Słowa Bożego kontemplowanego w całym Jego pięknie, które może zachwycić ludzi ze wszystkich kultur i natchnąć ich pragnieniem przyjęcia celibatu jako świadectwa miłości w stanie życia zakładającym przekroczenie wartości pierwszego stworzenia ze względu na łaskę nowego stworzenia w Chrystusie. O propagowanie integralnego powołania kapłańskiego. Powyższe rozważania bynajmniej nie mają na celu pohamować rozmachu i kreatywności synodu dla Amazonii, który słusznie proponuje śmiałe poszukiwania nowych dróg inkulturacji i obecności misyjnej, żeby Kościół zyskał tam oblicze odpowiadające integralnej ewangelizacji. Te krytyczne refleksje mają przede wszystkim zgłębić jego istotną wypowiedź i przestrzec przed niebezpieczeństwem pozostania na poziomie powierzchownej kreatywności. Uniknijmy pokusy wymieniania ewangelicznej śmiałości wielkich świętych, którzy są natchnieniem dla papieża Franciszka, Franciszek z Asyżu, Ignacy Loyola, Teresa od Dzieciątka Jezus, Święta Rodzina z Nazaretu, na ludzkie niepewne nowinki, które mogą sprawić, że sól Ewangelii utraci swój smak, zamiast uczynić Kościół bardziej ewangelizującym i promieniejącym w kulturach lokalnych i poprzez nie, ponieważ mocniej zaangażowanym we wszystkich swych członkach w relację oblubieńczą z Jezusem. Ten cel zostanie osiągnięty w perspektywie średnio i długoterminowej, jeśli ze wszystkich sił będzie się promować integralne powołanie kapłańskie, to znaczy komunię między powszechnym kapłaństwem ochrzczonych a kapłaństwem hierarchicznym sług Ewangelii. Czy to w rodzinach, które należy ukierunkowywać do sakramentu małżeństwa i chronić przed wszelkimi formami przemocy wobec kobiet i dzieci, czy to wśród młodzieży narażonej w naszych czasach na wszelkiego rodzaju rozproszenia i dewiacje i skazanej na próżniactwo bądź na błądzenie w sieci, czy też w środowisku pracy, czasu wolnego albo w życiu publicznym, energiczne głoszenie Słowa Bożego i kontemplacyjne obcowanie z Nim powinny rodzić kulturę powołań, w której samo życie jest pojmowane jako powołanie, a zatem umieszczane w perspektywie dialogu, przymierza i misji. Taka kultura powołania zakłada duszpasterstwo wołaniowe odpowiednio zorganizowane i prowadzone między innymi przez kapłanów żyjących w celibacie i szczęśliwych w takim właśnie życiu, pomimo wszystkich potknięć i całej wrzawy podnoszonej przeciwko celibatowi. Mowa o kapłanach będących autentycznymi przyjaciółmi oblubieńca, którzy nie zajmują się sobą, a pasjonują się Ewangelią, o kapłanach kerygmatycznych i pasterskich, potrafiących towarzyszyć osobom i wspólnotom z miłosierdziem i rozeznaniem w pojęciu papieża Franciszka, o kapłanach wspieranych po ojcowsku przez swego biskupa i przez konkretne braterstwo prezbiterium lub wspólnoty, do której należą, o kapłanach uformowanych do duchowości komunii, umiejących docenić i promować charyzmaty, którymi duch ubogaca wierzących. W końcu o kapłanach, u których poszukiwanie świętości nie jest sztywne i narcystyczne, lecz pełne duszpasterskiej miłości, a zatem ukierunkowane na służenie świętości ludu Bożego. Oto czego synod o rdzennym obliczu Kościoła w Amazonii nie może uważać za już osiągnięte, ale co powinien propagować, wpisując się bezpośrednio w sferę powołania nakreśloną w posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Christus Vivit, skierowanej do młodych i do całego ludu Bożego. Oznacza to ponowne umieszczenie modlitwy na pierwszym planie, wzywanie Ducha Świętego, refleksję teologiczną i kreatywność duszpasterską nie tylko w odniesieniu do inkulturacji i interkulturacji, lecz przede wszystkim kultury powołaniowej, jeśli chcemy osiągnąć wielki cel wspólnoty kościelnej autentycznie katolickiej, lokalnej i partykularnej, sprawującej zbawcze posłannictwo za pomocą integralnej ekologii ludzkiej opartej na Chrystusie. Zresztą cel tego synodu nie może zostać ściśle ograniczony do tej przestrzeni geograficznej. Winien on włączyć ogólnoświatową osobliwość Amazonii do odpowiednich poszukiwań antropologicznych, których ramy nakreślił święty Jan Paweł II, a które są odpowiedzią na kulturę śmierci, jaka zawładnęła światem na płaszczyźnie etycznej, kulturowej, środowiskowej i geopolitycznej. Ocalić Amazonię z jej bogactwami kulturowymi na poziomie środowiskowym, ludzkim i kościelnym to tyle, co ocalić nadzieję ludzkości, która na dobre i na złe uczy się, że wszystko jest ze sobą połączone i że jej przyszłość zależy od dialogu o wspólnym domu, zainspirowanego społeczną nauką Kościoła, mając na uwadze globalizację solidarności. Wzorując się na pasji misyjnej, która ożywia obecne poszukiwania dotyczące Amazonii, uczniowie, misjonarze Chrystusa, zaangażowani w imię Jego miłości w życiu konsekrowanym, samotnym bądź małżeńskim, są najlepiej umotywowani i wyposażeni, aby ocalić nadzieję ludzkości, wspólnie ucieleśniając świadectwo Ducha Świętego, pierwszej przyczyny sprawczej i kresu ewangelizacji, który rozsiewa radość Ewangelii na cztery strony świata. Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących dobrą nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą. Jak bardzo chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażania innych. Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc ostatecznie ewangelizacja z Duchem jest ewangelizacją z Duchem Świętym, ponieważ to On jest duszą ewangelizującego Kościoła. Przed zaproponowaniem niektórych motywacji i duchowych sugestii wzywam ponownie Ducha Świętego. Proszę Go, by przyszedł odnowić, wstrząsnąć, dodać zapału Kościołowi do odważnego wyjścia poza siebie, by ewangelizować narody. Lecz nie ma większej wolności od tej, by pozwolić się prowadzić Duchowi, rezygnując z kalkulowania i kontrolowania wszystkiego, oraz pozwolić, aby On nas oświecał, prowadził nas, kierował nami i pobudzał nas tak, jak On pragnie. On dobrze wie, czego potrzeba w każdej epoce i w każdym momencie. Oznacza to być płodnymi w sposób tajemniczy.